No, hello, Szyn!
W kolejnym odcinku programu Gotuj z nami.
Witamy z Las Vegas.
Jak z dużego pokoju?
Tak, ale z Las Vegas już była spora przerwa w podcaście. Wielu z was tutaj co rusz nas pytało, kiedy podcasty, że na przykład cała wycieczka we Włoszech, road trip odbył się z naszymi odcinkami i już się skończyły i co teraz?
Ja mam rozwiązanie, trzeba wrócić do domu.
Albo pojechać jeszcze raz na ten road trip po prostu.
Aha, i od początku. No.
Albo się uczyć odcinków na pamięć. Nie, no słuchajcie, wracamy do naszego podcastu. Po prostu przeszliśmy jakieś totalne zawirowanie życiowe. Coś, co dla innych może wydać się tam, wiesz, okej, okay, no mieli jakieś kłopoty z kupieniem domu, też mi kłopot, nie?
Nie, inni powiedzą, że jak zwykle to źle robiliśmy.
A tak, ale to ci złośliwi i tam, to pewnie jest nie tylko kilku takich, co myślą, że zawsze szukamy gdzieś tam kuku na muniu. Ale też, żeśmy nawet o tym ostatnio poważnie rozmawiali. Dlaczego to tak jest, że kurczę, to my po prostu mamy jakieś perypetie z, no nie wiem, to z wizami przecież, to w ogóle teraz z tym domem, to ze startupami wcześniej, z ludźmi, Jezus Maria, po prostu ciągle trzeba gdzieś tam się boksować, nie?
Tak, ja słyszę w ogóle, że jest trochę echa niestety, ale to dlatego, że jeszcze nie mamy mebli w domu, więc...
A, no musicie nam wybaczyć, nawet jeden mebel to teraz jest w kartonie. Więc pomoże na następny odcinek. Próbowaliśmy z szafy nagrywać, ale było tam nam za gorąco, za duszno, za ciasno, a pewnie byłby dźwięk lepszy, ale myślę, że wiesz co, nie jest tak najgorzej z nami naprawdę. Wiele podcastów słyszę, które mają tam różną jakość, my mamy myślę, że jeszcze jakość. Cool.
Nie gadaj, że jakoś tam coś tam umiemy.
No.
Okej, okay, to co? Dzisiaj pogadamy o czym?
Dzisiaj będzie, słuchajcie, zobaczymy, czy się zmieścimy w jednym odcinku, czy w dwóch.
Czy w 600.
I w 600. Jak się przez to przechodziło, to się wydawało, że można nagrać spokojnie z 600. Czyli będziemy mówić o tym najważniejszym dla nas w ostatnich dwóch miesiącach, czyli o kupowaniu naszego domu, o tym jakby jak to się robi, będziecie wiedzieli przy okazji. O tym, czego się wystrzegać, to jak zwykle, my jesteśmy dobrzy w tym sprawdzaniu na sobie.
To czy nie? Znaczy, potwierdziło się wiele rzeczy, których kiedyś myśleliśmy, że się wydarzy, ale to o tym w podcaście. Dzisiaj gadamy o tym, jak nie kupować mieszkania. Więc właśnie nie mieszkania, tylko domu mieszkania.
Widzisz?
Tak.
Nawet ale ja już ci nie poprawiam.
No. To co? Dzisiaj opowiemy właśnie, jak to było.
Wiesz co, bo z jednej strony jak mówisz, jak nie kupować, ale z jednej strony
nie, no to jest tak przewrotnie, oczywiście, jak kupować też, na swoich własnych warunkach.
Wyobraź sobie, że my szukaliśmy domu 3 dni.
Tak, ale właśnie ja chciałem powiedzieć, że rzeczy my, przynajmniej ja, bo ty też czasami się naginasz.
Mhm. Ale no, różnie, czasami ale się różnie. Wypełniamy.
Tak, robimy w Ameryce na własnych warunkach, co powoduje, że mamy różnego rodzaju perypetie. Tak, że nie robimy w Ameryce tak, jak to się utarło, tylko robimy delikatnie z europejskim podejściem, co u wielu osób, u Amerykanów powoduje error i reset systemu, prawda, że ktoś w pewnej chwili wyłącza i wraca za chwilę i nie wie, co się właśnie wydarzyło.
Tak, to na pewno wielu z was, ci, którzy mieszkają w Stanach, się z nami zgodzą. Relate to us, chciałabym się powiedzieć. Bo to widać na każdym kroku, tak? Nie tylko w jakichś dużych przedsięwzięciach, ale nawet po prostu w sklepie i tak dalej. I to jest gdzieś tam taka Ameryki cecha.
Tak.
Nie? I gdy dochodzi do jakichś... uwaga, tutaj muszę wyłączyć dźwięki. O, shit. Już. Gdy dochodzi do jakichś takich poważniejszych sytuacji, no to wiadomo, to się gdzieś tam jeszcze nawet bardziej nawarstwia, nie? I tutaj jakby trochę tak budujemy tą atmosferę do tego, bo rzeczywiście to dużo się działo i dużo by o tym, myślę, można opowiadać. Ja na bieżąco niektóre rzeczy, o niektórych rzeczach dawałam znać na Instagramie, Tajniki Ameryki. I tam was zapraszam. Kto jeszcze nie śledzi, to zapraszam, bo praktycznie codziennie się pojawiam i coś tam z naszego życia przemycam. I również ten dramat, który się odbywał tam w 10% można powiedzieć, gdzieś przemycałam na tym Instagramie i muszę powiedzieć, że cudownych mam tam ludzi wszystkich, bez wyjątku w ogóle. I mimo tego, że jest trudno się dzielić w trudnej sytuacji, bo trzeba to przeżywać potem na nowo, żeby się podzielić, potem jeszcze raz na nowo, żeby w ogóle na to reagować, jak ludzie piszą, ale mimo wszystko to było jednak chyba pomocne i potrzebne i bardzo, bardzo miłe to wasze całe wsparcie.
Tak. I nie.
Prawda?
Tak. Znaczy tak.
No właśnie, ale w podcaście jeszcze o tym nie mówiliśmy w ostatnim odcinku.
Ja oczywiście żartuję, oczywiście, że było. Było, ja sobie próbowałem właśnie przypomnieć trochę czasu, jak to było. Oczywiście było śmiesznie, bo jeszcze tak pewnie z 2 tygodnie czy 3 tygodnie temu to ciężko byłoby w ogóle o tym mówić, bo byliśmy tak przeorani właśnie przez system i złych ludzi niedobrych, że musieliśmy odpocząć mocno, przynajmniej ja na pewno.
Tak,
ja
no.
Ja mogę podać przykład,
ja
że...
Też.
W momencie, jak ten cały proceder super się zaczął, to ja dla niektórych, jak nie wiedzą, niektórzy prowadzą własny, bo ja prowadzę własną firmę, więc wstaję, o której chcę, natomiast zazwyczaj wstaję rano. Nie może nie 6, ale tam 7-8 i jakoś do kupna mieszkania nie, właściwie kładłem się zawsze bardzo późno, a i tak wstawałem o 7. A po kupnie mieszkania gdzieś po tygodniu, jak mi zeszło ciśnienie, to dosypiam do 9 z hakiem. Więc to po prostu chyba też pokazuje, jaka różnica tutaj ciśnieniowa nastąpiła.
Tak. Ja też się długo bałam w ogóle zrobić ten odcinek. Nie mogłam, prawda?
Żeby się nie denerwować.
Tak, nie chciałam. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Mi się wydaje, że już jest dużo inaczej. Zresztą w mojej, u mnie zawodowo też jakby z kolei się inne rzeczy zaczęły dziać, które chyba przykryły to, co się działo poprzed kupowaniu domu emocjonalnie, więc łatwiej mi jest teraz o tym mówić i bardzo chętnie będę mówić i mam nadzieję, że uda nam się jakoś też zobrazować to, co się działo, bo to już było chwilę temu. To był cały lipiec. I praktycznie cały sierpień tej naszej udręki.
Zastanawiam się tylko teraz, czy jesteśmy w stanie przekazać, bo też nie ma jakoś tak dużego sensu przekazywać całego tego emocjonalnego ciężaru, który przeżywaliśmy, bo może też nie wszyscy są w stanie wyobrazić albo sobie nawet skojarzyć, co może być aż tak stresującego, nie wiem, z kupowaniem domu. Nie wiem.
Nie, ja myślę, że jak najbardziej to, wiesz, to co nam uda się przekazać, to super, bo tego też się fajniej słucha, wydaje mi się, i gdzieś tam to bardziej angażuje i, wiesz, łatwiej ale, ludziom
tak,
sobie wyobrazić.
A na pewno jakby z pozytywnych, to z dzisiejszego podcastu dowiecie się właśnie o różnych też trikach, które można w USA użyć.
Tak.
Bo to jest jakby, nie będziemy tylko płakać, jak było nam źle, ale będziemy podpowiadać, jak kupić, jakim sposobem zaoszczędzić kasę. I oczywiście, jak zwykle powiem, też że to ostatnio mówiliśmy, dlaczego nam nikt tego wcześniej nie powiedział, i nie wiem, a my jesteśmy już 8 lat, znamy kupę ludzi i teraz w tym roku, no tak, wszyscy mówią, no tak, tak, tak się da zrobić, jak my im mówimy. Okej, no to dzięki, że nam nikt wcześniej nie powiedział.
Jak zwykle w ogóle.
Także
ja
tak.
Nie wiem, ale my lubimy szerzyć wiedzę, dzielić się naszymi doświadczeniami, piszecie nam w listach często, że to się wam bardzo przydaje w ogóle. Teraz tutaj w Vegas znamy nowe osoby, których nie znaliśmy wcześniej, Polaków, którzy są przekochani i w ogóle już nas śledzili od 5 lat powiedzmy, nawet gdzieś tam pomagaliśmy w decyzji o przeprowadzce do Stanów, no i okazuje się, że to co wrzucamy, udostępniamy przydaje się i gdzieś tam co jakiś czas się o tym dowiadujemy, poznając kolejne osoby. Jeżeli w ogóle mamy jakiekolwiek, no nie wiem, jeżeli cokolwiek udało nam się jakkolwiek wam pomóc przez nasz kontakt, to ja zawsze uwielbiam o tym słyszeć i odzywajcie się, najlepiej chyba jest na Instagramie, Tajniki Ameryki, przypomnę. Jeszcze tak bloku reklamowego nie było dawno, ani w dzisiejszym odcinku, więc przypomnę też dla tych, co nie znają, bo w ogóle mamy na pewno wielu nowych słuchaczy, bo mam też mnóstwo nowych followersów na Instagramie.
Tak, słyszałem, że teścio od strony, no kolejna rodzina po prostu, żeby nam nie było smutno, słucha.
Tak, to raptem...
od strony brata.
No teraz. Właśnie, więc jest blog jaion.pl i tam zapraszam. Przerzuciłam się bardziej na Instagrama, jeżeli chodzi o takie bieżące rzeczy, ale tam macie całą kopalnię informacji, wiedzy turystycznej i o życiu w Stanach nie tylko. Jest też e-book Tajniki Ameryki. Nawet dzisiaj widziałam kolejne zakupy e-booka, więc on cały czas hula i jest to tak takie kompendium wiedzy na temat startu, głównie pod kątem startu życia w USA, ale też turystycznie można się tam wiele rzeczy dowiedzieć, więc zapraszam do e-booka Tajniki Ameryki. No i jest grupa Tajniki Ameryki na Facebooku, która cały czas rośnie, to już chyba powtarzam za każdym razem, ale taka jest prawda. Żywe tam są dyskusje, ostatnio było ze 150 komentarzy, nawet nie nadążyłam tego moderować, ani nasz Mateusz chyba też, więc bywa i tak, ale generalnie pilnujemy tam bardzo kultury, więc jest to bezpieczne miejsce, nie będzie tam żadnego wyzywania się i tak dalej.
Ani żadnego kurcze pióra, ani motyla noga nie wolno używać.
Takie można.
A ja ze swojej strony pozdrawiam Pawła Palucha i Dorotę Sulimę, chociaż nigdy nie poznałem, ale po prostu ich tam wklejki są takie grubo wartościowe. Mhm.
Także... Dzięki za wasze wpisy na grupie.
Wiem, ja zaraz gdzieś się właśnie już muszę wybrać, gdzieś tam.
Sami będziemy korzystać, tak. Zresztą z Pawłem jesteśmy w kontakcie stałym na Instagramie, sobie tam gdzieś różne rzeczy też przemycamy, podrzucamy. No i mamy chyba fajnych tych wszystkich Polaków, którzy robią content w USA. Ja jestem w kontakcie z wieloma dziewczynami, co robią content na Insta.
Ja też.
Okej. Okay. Nawet jedna taka słodka para z Północnej Karoliny nas odwiedziła w ten weekend. Trochę niezapowiedzianie. W ogóle super ludzi poznajemy. No i tak, to dobra, ale do rzeczy z tym domem, bo jest o czym mówić.
To co, ja mogę powiedzieć tak, bo właśnie już to chciałem ci przerwać i nie musiałem, na szczęście.
Ciekawe.
Dom się kupuje oczywiście w Ameryce według ustalonej procedury, tak? Nie ma czegoś takiego, że znajdziesz dom i go możesz kupić. To zapomnij. No chyba, że nie wiem, masz układy na szczycie i nie wiem, że to wtedy nie musi działać z taką procedurą. Ale większość domów na to wszystko jest oczywiście spis treści i to wszystko musi się wydarzyć według punktów. Inaczej jest źle. Inaczej,
to znaczy da się, ale inni mają error.
Tak, inni mówisz. Mają error. Więc wychodzi to jakby z tego, w USA jest coś takiego, ja pamiętam jak kiedyś tu do przyjechaliśmy, to ktoś mi powiedział, a coś rozmawialiśmy a propos domów i ktoś mówi, no ale to już, wiesz, oni mają tam dostęp do MLS. Ja mówię, co to jest? Ja mówię, w Polsce jak kupujesz dom, to są różne ogłoszenia i tam czasami się są i nie ma gdzieś tutaj. Okazuje się, że w Ameryce jest coś takiego jak MLS i nie wiem, co to oznacza. Możemy zaraz zobaczyć, co to oznacza. Natomiast jest to takie miejsce, gdzie jest to baza wewnętrzna, baza agentów i firm brokerowych, którzy sprzedają domy. I do dłuższego czasu jeszcze, co było w MLS-ie, było święte i nikt do tego nie miał dostępu, oprócz właśnie agentów. Mhm. Więc oni byli królami, panami wszystkiego.
Co, jeszcze jakieś 10 lat temu pewnie coś takiego.
Tak, i w ostatnich latach zaczęło się to troszkę zmieniać. Nawet nie wiem, jakim sposobem to się im udało, ale kilka tych firm, które online'owych, które teraz puszczają ogłoszenia, jak Redfin, Zillow i co jeszcze, coś jeszcze jest, ale Redfin i Zillow są chyba największe, Trulia, mają z automatu do tego dostęp, więc coś jak się pojawia w cudzysłowie na rynku, to też jest takie właśnie, o co chodzi. To one też jakby mają automatycznie, to się kopiuje, czy tam się przez API jakoś udostępnia i to jest natychmiast widoczne. Więc na całe szczęście nie ma już czegoś takiego, że
agenci trzymają na tym łapę, tak?
Trzymają na tym łapę. Widziałem oczywiście, do dziś jest tak, że wszyscy musicie wiedzieć, że agenci biorą oczywiście bardzo duży procent od sprzedaży i od kupna. W różnych stanach to jest różnie, ale około to jest 3%.
4.
I co w sumie daje 6%. Czyli pamiętajcie, że jak na przykład sprzedajecie swój dom i wystawicie go za kwotę 500 tysięcy dolarów, to na pewno tej kwoty jakby nie dostaniecie, to będzie licząc szybko 5 tysięcy.
Pomniejsza na 6%.
Minimum będzie jakieś 30 tysięcy niżej i pewnie jeszcze jakieś tam dodatkowe inne koszty, nie? I to pieniądze idą do agentów za ich totalne nieróbstwo, bo nic jakby w tym właściwie, a inaczej, za jak ktoś mówi, za przepychanie papierów tylko. Natomiast nie biorą oni żadnego ryzyka, nie mają tam żadnego ryzyka tej pracy, tak? Nic. Tam się bo wszystko jest jak gdyby niezależne od nich, prawda? Jak już tam wejdziemy w szczegóły. No więc jeszcze to było tak, wracając do agentów, ale widzę, co robią niektórzy. Ponieważ przez to, że jakby te wszystkie domy już się pojawiają na Zillow i na Redfin, one są natychmiast dostępne, to kilka cwaniaków agentów, których ja śledzę, znaczy cwaniaków, przepraszam, ludzi... z doświadczeniem biznesowym w agencji. wystawiają domy, mówią na przykład, mają tam swoje page'e facebookowe i prowadzą sobie różne grupy i jak wrzucają, że na przykład ej, mam nowy dom na sprzedaż, wspaniały, to oczywiście wrzucają tylko fotkę i nie piszą adresu, bo jakbyście mieli adres, to bardzo szybko można to znaleźć.
A nie zauważyłam tego.
Sobie na Zillow i co zrobić? I skontaktować się bezpośrednio z agentem sprzedającym. I wtedy nie potrzeba agenta kupującego, tego twojego po stronie kupującego i już się jest na to sposób, żeby właśnie zaoszczędzić te 3%. Bywa często tak, że ci sprzedający, jeśli są już cwaniakami w swojej jakby tam dystrykcie, czy tam w mieście, to jak się do nich pójdzie i powie im się, słuchaj, ja nie mam agenta, ty będziesz moim agentem, więc jakby zrobimy tutaj obniżkę i na przykład weźmiesz tylko nie moje drugie 3%, tylko na przykład 1%, czyli w sumie zarobią sobie 4%, to agenci powiedzą nie. Ja jak nie ma agenta kupującego, to biorę 5% na przykład. To słyszałem o takich. Mm-hmm. I ciężko się nawet negocjuje, bo jak jest rynek dobry i on po prostu się może nie zgodzić i zaraz będzie kolejny klient.
Tak, a możemy powiedzieć o tym, co byłoby w naszym interesie, bo akurat kupujący nie, jakby nie płaci, tak, za tych agentów, więc...
Oczywiście płaci.
No dobra, no ale wiesz, nie, no, no dobrze, no ale to idzie z ceny tej sprzedaży.
Tak, no ale cena jest sztucznie podbita po to, żeby mieć pokryty koszt agenta.
No właśnie, no ale jak negocjujesz z agentem, to nie negocjujesz ceny domu, tak, niższej, tylko negocjujesz tą jego prowizję.
Znaczy, no możesz lub, no, lub nie możesz, tak? No bo jak na przykład idziesz, masz swojego, no to ciężko tam na początku negocjować.
I chodziłoby o to, że przy negocjowaniu tej prowizji to tak naprawdę, no co, jakiś musisz jakoś mieć korzyść, tak? No przecież on ci nie zejdzie wtedy z domu z tego powodu, z ceny domu, tylko możesz mieć korzyść taką, że on ci pokryje na przykład twoje closing costs, tak?
No to już, to co przeznaczy te pieniądze, to już jest twoja sprawa. Ja mówię o tym, że po prostu jak jest jeden agent, no to jesteś w stanie z 6% w sumie, z prowizji, która gdzieś tam przychodzi do kieszeni agentów, możesz obniżyć się na 5 lub 4.
I co to, jak to wygląda, ten zysk dla kupującego?
No to, że ten procent lub 2 może pójść do kieszeni kupującego.
A no, czyli dogadujesz się na kasę po prostu z tym agentem.
No tak.
No właśnie.
Ale to pewnie też tak naprawdę jest rozwiązywane przez escrow lub przez inne rzeczy. Mhm. Tak to wygląda. Mhm.
No właśnie, no i na przykład w naszym przypadku, chociaż chciałabym opowiedzieć jakby story, ale akurat nawiązując do tego, to zgapiliśmy się generalnie, bo to wiesz, nie wiedzieliśmy w sumie jaka będzie rola tego naszego agenta, czy on rzeczywiście nam znajdzie jakieś perełki. Wiele osób ciągle tak myśli, że to tak działa, a to tak nie działa w ogóle.
No właśnie to trzeba powiedzieć, że już przez to, że są te ogłoszenia i są natychmiast dostępne w internecie, to i każdy z nas ma swój własny styl, to agent jest tutaj do niczego niepotrzebny, bo zazwyczaj będzie podsyłał tylko oferty, które się jemu wydają dobre, ciekawe, bo się, że to niby to łatwo sprzedać lub domknąć, szybko zarobić kasę. Poza tym z rozmów z ludźmi, oni nam też potwierdzali ostatnio, wszyscy w ostatnich latach, sami znajdowali dom, już współpracując z agentem jakimś tam i po prostu do niego wysyłali, dobra, to mnie umów na spotkanie z tym domem. I tak to wygląda.
To jest trochę, nie? Jak taka sekretarka, tak. Za którą się słono płaci, nie?
Tak. I oczywiście, tak jak mówię, ta osoba, ten agent od strony przynajmniej kupującego, bo to przeszliśmy, w żaden sposób nie zmienia ani nie poprawia za bardzo procesu. No dobra, chyba że jest jakiś naprawdę jakiś taki przecinak, to nie wiem, może właśnie gdzieś zadzwonić, coś przyspieszyć cały proces.
No wiesz, albo pomóc w negocjacjach, tak?
Tak. Oczywiście zależy to od rynku, bo są rynki, gdzie po prostu się tylko podbija ceny.
No ale wiesz, albo wtedy dobrze doradzić, no to są tacy strategzy, tak? Doradzić, jaką tą cenę podać, bo się w Kalifornii podbija ceny na przykład, tak. Żeby nie za wysoką i tak dalej. No to tam jest jakaś wartość i tutaj załóżmy można zaoszczędzić też dużo pieniędzy, na przykład nie dając za wysokiej ceny, nie? Ale no to są pewnie wyjątki, no ale słuchaj, jak się pierwszy raz kupuje dom, to w ogóle, wiesz, to ciężko, no jak bez tego agenta, nie? Swojego.
No tak, bo jakby nie wiesz, co zrobić.
Dokładnie, nie wiesz, co cię czeka. No nie da się w Stanach kupić bez agenta.
Boisz się też pójść do tego agenta jakby sprzedającego, powiedzieć, że ty nie masz, nie? Bo nie wiesz, co cię czeka.
Nawet nie wiesz, że to możesz zrobić. No myśmy się dowiedzieli przecież już w 3/4, wiesz, będąc już 3/4 w dupie, że tak powiem. W Polsce to jest oczywiście w ogóle inaczej, tak? Te ogłoszenia są prywatne, są na jakichś po prostu portalach, można się odzywać do właściciela i tak dalej. No tutaj to jest wszystko na tych takich to jest wszystko bardzo scentralizowane. To jest totalne przeciwieństwo do centralizacji, można powiedzieć. I po prostu trzeba, jeszcze jest właśnie taka historia, o której wspomniałeś, ale ja tutaj podkreślę, że zresztą tak, wiesz, tak też i w naszym przypadku nasza agentka mówiła, że no agenci sprzedający no nie chcą się umawiać na pokazywanie domów, jeżeli nie masz agenta, który cię reprezentuje.
To oczywiście to jest ściema.
Myślisz, że to jest taka...
To jest totalna ściema.
To znaczy, bo... wiesz, pewnie są tacy i tacy.
Nie, bo wystarczy to zrobić właśnie przez Redfina, zadzwonić do agenta i koniec. To, co interesuje agenta sprzedającego, żeby nie tracić jego czasu, to jest to, żeby po prostu pokazać, że ma się kasę. I tak. To można pokazać na dwa sposoby, poprzez wyciąg z rachunku i oni wierzą w to, w wszystko, co im wydrukujesz. Bądź jak szukasz kredytu, to właśnie możemy teraz zacząć opowiedzieć o procedurze. Zanim po prostu zaczniesz jakoś tam bardzo oglądać, to powinieneś pójść do banku i z banku dostać taki list, że dobra, stać cię na, załóżmy, nie wiem, szukasz domu w okolicach $500,000, to stać cię na $500,000 kredytu.
To jest tak zwany pre-approval i to jest jakby nie było potrzebne na samym początku, tak, żeby już mieć gdzieś tam ten spokój, bo to będzie potrzebne.
Tak, no i potem, żeby ten dom kupić, ale przede wszystkim też, żeby właśnie chcieli ci go pokazywać, plus żeby też pewnie rozpocząć procedurę escrow.
Tak, także musi być pre-approved, ciężko jest obejrzeć gdzieś tam z ulicy dom, no chyba, że są jakieś open house'y, no to pewnie tak, prawda? Więc trzeba mieć ten papier o tyle dobrze, że można go dostać w ciągu jednego dnia, bo tym bankierom zależy na tym, żeby też ciebie obsłużyć i w ogóle to porównywaliśmy, bo to od razu wtedy się mniej więcej też dowiadujesz, jaki jest procent, prawda, kredytu, jakie tam są warunki,
tak,
mniej więcej.
Tak, ci chyba nawet jakieś tam 2-3 tygodnie blokują tą
ofertę,
na którą
no właśnie,
dostałeś.
Więc to można też poporównywać, chociaż to jest zawsze jakiś tam ping na twoim credit score, prawda? Więc chociaż tam są niby zasady, że w ciągu 2 tygodni zrobisz kilka, to się to wszystko nie dodaje. Mówiliśmy kiedyś o credit score i generalnie w Stanach jest tak, że jeżeli za dużo razy sprawdza ktoś twój credit score, to ci to obniża ten twój cały credit score, czyli twoją, powiedzmy, zdolność kredytową, oczywiście również centralizowaną, gdzie wszyscy mają do tego dostęp. Więc nie można tego robić za dużo, ale tutaj chyba można się upewnić, jakby ktoś bardzo chciał dużo tych ofert porównywać, czy to będzie jakoś szkodziło. Namówiono, że w sumie nie. W każdym razie można sobie porównać 2 czy 3 oferty.
Przez jakiś czas na pewno nie, bo oni to tak właśnie robią.
No właśnie, ale w przypadku samochodów nam to obniżyło.
Tak, ale w przypadku domu nie, to nawet Credit Karma pisze, tam pisała do mnie, że masz czas teraz właśnie, atakuj oferty, żebyś dostał jak najwięcej ofert.
No właśnie i jeszcze z naszej obserwacji, na przykład na dzień dzisiejszy, czy tam lipcowy, to było tak, że jak chcieliśmy iść z takim znanym bankiem Wells Fargo albo Chase, to były dużo gorsze warunki niż z jakimś po prostu felkiem, który reprezentuje jakąś instytucję.
To jest w ogóle inna sytuacja, o której powinnaś powiedzieć, bo to jest w ogóle inne spojrzenie od strony Europy. Tak? W Polsce jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że kupując dom, no to jest jakby wyzwanie duże i jedyna wartościowa instytucja, do której można pójść po pieniądze, to jest bank. Nie bierze się pieniędzy od prywatnych firm. Tak się utarło.
Ewentualnie, małych firm.
Ewentualnie bierze się jakiegoś tam brokera kredytowego, który przedstawia ci oferty banków. Natomiast w USA jest tak, że to w ogóle nie ma znaczenia, z kim się współpracuje, skąd te pieniądze idą.
Tak.
Nie wiadomo, o co tutaj w tym wszystkim chodzi, co to jest w ogóle za firma. Nie, w ogóle nic. Nikt nic nie wie. Wiesz, może przyjść z polecenia lub nie. Oczywiście to jest... No to się w głowie nie mieści normalnemu Europejczykowi, jak może z jakimś po prostu Henkiem, który pracuje w jakiejś firmie, nie wiadomo skąd.
Nie wiadomo jaki Heniek, nie wiadomo jaka firma i jeszcze mało tego. Hit jest taki, że jak kupicie ten dom, po tygodniu dostaniecie list, że wasz kredyt właśnie został sprzedany gdzie indziej, przejęty i teraz z jeszcze inną firmą będziecie mieli, gdzie indziej będziecie w ogóle go spłacać, nie?
Tak, ale oczywiście wszystkie jakby warunki są te same, natomiast wszyscy tymi kredytami sobie handlują i jest wszystko cool.
No do czasu... Przynajmniej kiedyś, tak? Stąd się wziął krach w 2008 roku.
No, nie stąd, tak. Wziął się z tego, do zdawania pustych kredytów po prostu.
A, no tak, no mało sprawdzonych, no teraz dużo bardziej sprawdzają.
Więc to jest jakby kolejna rzecz. Więc z tym papierem ogląda się te domy już teraz, tak? Jesteśmy na tym etapie. Nie zróbcie tego błędu, jak będziecie coś kupować, to po prostu oglądajcie sobie na Zillow Redfin i jak wam się spodoba jakiś dom, to po prostu umawiajcie się z agentem, który to sprzedaje, albo też na Redfinie są tacy właśnie agenci, którzy to robią też jakby za was. Nie wiem, jakie tam są jakby zasady, ale wiem też, że Redfin bierze na przykład mniej, właśnie Redfin bierze procent czy coś takiego, nie chcę teraz skłamać, ale wiem taką akcję.
Ciekawe. Wiesz, no mi by się ciągle wydawało, że trochę strach iść z takim przypadkowym agentem z Redfina, no, kupującym to w ogóle.
Nie, strach to iść z poleconym, który cię jakby na koniec dnia wycycka.
No.
No.
To są jaja z tymi agentami. No,
także jakby, jakby trzeba mieć uszy i oczy szeroko otwarte, natomiast agent życia w żaden sposób jakby nie zmieni, no nie poprawi, ani nic nie, tam nie pomoże.
Okej, okay, to przejdźmy do tej naszej historii w ogóle. I właśnie, od samego początku, chyba że coś jeszcze chciałeś powiedzieć innego
no
tutaj.
No nic, my mieliśmy poleconą agentkę.
Z Las Vegas, Polkę. Tak. Zresztą widzieliście słusznie na Instagramie, że jest polskiego pochodzenia, porozmawiała z nami po polsku. Myśmy myśleli, że skoro ma polskie korzenie, to będzie to bardziej gdzieś tam po naszemu robione, czyli nie gdzieś tam, standardowo pod tym kątem, że no nie po łebkach,
tak.
Tylko jakoś tak konkretnie, no nie? Reprezentując rzeczywiście nasz interes do cna i nie pierdzieląc się po prostu w całym tym procesie. Co się okazało, że w naszym domu, w naszym tym wybranym domu było bardzo akurat potrzebne.
I coś jeszcze okazało, ja oczywiście też się sam z siebie nabijałem, bo właśnie od zawsze, od zarania nadziei, będąc w Ameryce, miałem przeczucie, że agenci to leserzy, ale mając jakby kogoś z polecenia, to pomyślałem, lepiej się zamknę.
Tak, no.
Ktoś mi kogoś polecił, więc wiesz, jest to pierwszy raz, to robimy, więc po prostu lepiej będzie właśnie się posłuchać i tutaj jakby nie trzeba się za bardzo jakby przejmować, no bo jest osoba z polecenia, która nas przeprowadzi nas za rękę.
Dokładnie.
Co się okazało totalnym jakby błędem, a miałem dobre przeczucie właśnie, żeby jednak nie słuchać do końca.
No właśnie, no i widzisz, no. Z tym naszym przeczuciem zawsze sobie powtarzamy, że musimy go słuchać następnym razem i gdzieś tam się ciągle robią wyjątki.
Ja już właśnie przestałem. Ten już to był mój ostateczność.
No wiesz, też ciężko było, bo to była osoba z polecenia też od Polki, która mówiła, że jej córce fajnie dom został kupiony i poprowadzony, no,
no
i
dobrze,
tak nie słuchasz.
Jakby tak, ale nie o niej. No i,
no,
i co? I
co nie? Jak
patrzyliśmy
nie?
Na kilka domów sobie jeszcze będąc w Bay Area. Prawda?
W Las Vegas, tak. I uznaliśmy, że pojedziemy do Vegas na jakiś weekend pierwszy, żeby obejrzeć domy, jakby tylko znajdziemy jeden taki, który będziemy bardzo chcieli obejrzeć, prawda? Mhm. I myśmy, zanim żeśmy gdzieś tak na serio do tego podeszli, widzieli już pierwszych domów kilka wcześniej, które szybciutko schodziły. I potem nic nie było, ale nie wiem, pod jakimś takim głębszym szukaniu znaleźliśmy po prostu jeden taki kurna hit. I uznaliśmy, że dobra, jedziemy. Zresztą wiadomo, u nas z cierpliwością jest dosyć ciężko, jak tylko coś wymyślimy, to działamy. I właśnie to gdzieś tam pewnie się wiąże z większym ryzykiem, może z, nie wiem, no... No po prostu my szybciej domykamy tematy i to jest fajne, ale to się wiąże z dużym stresem i może z mniejszym researchem, albo może z mniejszym sprawdzeniem tego, co może pójść nie tak, bo może takie rzeczy można gdzieś tam wyszperać. Rzeczywiście na przykład widzę, jak nasi widzowie, słuchacze, followersi przygotowują się do jakichś wycieczek albo do wyjazdów do Stanów, no to po prostu latami to robią czasami, a my po prostu 2 tygodnie i jazda, jedziemy do Vegas oglądać ten pierwszy dom, który żeśmy sobie wypatrzyli. No i wiadomo, że trzeba jeszcze wtedy inne domy jakieś nagonić, tak? Żeby od razu pooglądać. I to był weekend 4 lipca, ten długi. No i tak. No i oglądaliśmy pierwszy dom jako ten pierwszy, który żeśmy sobie wypatrzyli.
Tak.
Prawda? Ja jeszcze chcę powiedzieć, bo to dla mnie było dosyć dużą nowością, że jak spotkaliśmy się z Anią, z naszą agentką, to... to była ona przygotowana pod tym kątem do oglądania domów, nie tylko jakby z tych ogłoszeń i adresów i skontaktowania się z ich agentami, ale coś, co pewnie każdy agent robi i pewnie może można zrobić samemu, jakby się dokopać, była przygotowana pod kątem cen, tak? Cen domów, które się sprzedały albo które są wystawione raczej w promieniu mili i to się wszystko przelicza na cenę za square feet.
No tak, ale to im robi automatycznie system, to jakby nic, nie ma tutaj żadnych przygotowań, po prostu tak sobie drukują od siebie.
No dobrze, ja bym o tym nie pomyślała, tak? Żeby na to tak patrzeć. I...
No nie, bo to jest dla nich... Jakby ty byś nie pomyślała, bo to jest nienormalne, ale jakby dojdziemy do momentu zaraz wycen domów, które są po prostu totalnie nielogiczne w USA, ale działają po prostu na tym, że ocenia się, ile kosztują domy obok. Tak? I na podstawie tego to jest jedyna tak naprawdę jakby jedyna rzecz.
Wyznacznik
do tego, żeby wycenić, ile ten dom kosztuje, ten, który kupujesz. Więc a tylko jakby agent się zajmuje tą właśnie głupią ceną, więc to jest dla nich... To jest nieodzowne, oni bez tego nie przyjeżdżają, po prostu.
Mm-hmm. No i jest to porównanie, jak wyglądają inne domy za square feet i na przykład można zobaczyć bardzo czarno na białym, czy ten dom, który oglądamy jest wyższej cenie niż, jest wyżej wyceniony niż inne w sąsiedztwie, czy jest tak samo, czy jest niżej za square feet i tyle.
I tak, i oczywiście jest to jakiś odnośnik, wiadomo, że jest tam do czegoś potrzebny. Natomiast każdy normalny Polak, jak zobaczy na przykład te trzy domy w okolicy, które się sprzedały w ostatnich 3 miesiącach za X i zobaczy, że jego dom wygląda mniej więcej podobnie albo jest w tym samym stanie urządzony, no to jeśli ma podobną cenę, to ok. Natomiast jeśli widzimy natychmiast, że dom jest 5 razy gorszy w środku, to znaczy, że będzie tańszy, a jak jest 5 razy lepszy, to znaczy, że będzie droższy i to jest proste logiczne myślenie, które w USA akurat nie działa.
Nie istnieje.
Tak. I nie ma znaczenia, czy twój dom jest rozjechany w środku ciągnikiem, czy jest zrobiony na po prostu najnowocześniejsze rzeczy, które sobie tylko wyobrazisz. Może to jakby ciężko w to uwierzyć, ale tak to działa. To nie wpływa na cenę. A może wpływa, ale na przykład 1%.
Znaczy nie, no poczekaj. Wpływa na cenę, jeżeli właściciel sobie to tak wyceni, prawda?
Nie wpływa na cenę wyceny.
No na cenę wyceny niezależnej.
Tak. Która prawda? Jest potem potrzebna do tego, żeby uzyskać kredyt.
No właśnie, bo kredytodawcy muszą mieć podkładkę, tak, dupokryję tak zwaną, i mieć niby niezależną wycenę tego domu, później zrobioną, żeby dowiedzieć się, tak, żeby niby nie wtopić pieniędzy, tak, dając nam kredyt, czyli żeby dać nam kredyt na taką rzeczywistą wartość rynkową tego domu, niezależnie od tego, na ile sobie tam sprzedawca krzyczy.
Krzyczy, tak.
I to jest w ogóle hit. To jest coś, co nasza koleżanka agentka z Arizony nam kiedyś wspomniała, no bo słuchajcie, do tej pory, zanim żeśmy zaczęli się tym interesować, no to wydawało się takie, kurczę, wydawało się to być taki dosyć prosty biznes w Stanach, nie? Czyli brać te wszystkie domy, które wyglądają po prostu jak u nas w Polsce z lat 80.
W sensie brać, kupować.
Tak, kupować, trochę je odchamić, prawda? Dać tutaj płytki.
Tak, ściągnąć wykładzinę, przemalować ściany z super żółtych na jakieś ładne białe albo szare.
Dokładnie, tak? Kuchnię. Dodać żyrandol, tak. Właśnie wymienić kuchnię i łazienki, prawda? Na jakieś ładne kafelki, no po prostu to zrobić tak na taki normalny standard polski obecny, gdzieś tam od w ogóle 20 lat już funkcjonujący i po prostu tą chatę sprzedawać za te $100,000 więcej na przykład, tak? Bo tutaj też w ogóle całe construction to jest drogie, to o ile nie mamy gdzieś tam ludzi z zagranicy, to dużo to kosztuje, materiały dużo kosztują, no i potem jeszcze duża marża na tym wszystkim i by się wydawało, że mamy biznes murowany. No i właśnie nasza koleżanka, agentka z Arizony, powiedziała, że gówno prawda, bo potem przychodzi taki appraisal, czyli niezależny rzeczoznawca, który i tak jest wysyłany przecież przez kredytodawców, gdzieś tam może rzeczywiście z jakichś niezależnych agencji, ale oni to robią i oni po prostu tego w ogóle nie biorą pod uwagę.
No ale tutaj jakby wyskoczyliśmy do przodu z tymi wycenami, bo jeszcze ja tak chciałem tylko o tych wartości domów, natomiast trzeba się wrócić w procesie kupowania domu, tak? Czyli oglądaliśmy sobie ten nasz tutaj dom wspaniały, weszliśmy sobie do niego w maskach oczywiście.
No w maskach i w ochraniaczach na buty.
I sobie tak śmigaliśmy po tym domu i ja miałem takie wrażenie, no tu wszystko właśnie spoko, tu ładnie, tu spoko, tu ładnie, tu spoko, tu bardzo fajnie, o tu fajne rozwiązanie, tu bardzo ładnie i wszystko. O nie, no bardzo, bardzo fajny dom, oczywiście bez podniety, bo myślę sobie, kurde, właśnie po to wyprowadzamy się do Vegas, żeby sobie kupić fajny dom. Więc co jeszcze tam przez te kolejne 3 dni zobaczymy, to pewnie nas głowa rozboli. Będzie problem z decyzją.
Tak, ja też miałam swoje kryteria w ogóle. Tak. I też byłam ciekawa kolejnych domów. Tak w skrócie moim na przykład kryterium to były wysokie sufity, wielkie suwane okna. No basen, wiadomo, że mieliśmy wspólnie takim kryterium. Ja jeszcze chciałam jacuzzi. No ale te wysokie sufity, tak jakoś bardzo, bardzo chciałam, żeby to był dom taki... Zresztą jak wysyłaliśmy twojej mamie na przykład, no to sama śmiała i komentowała, że normalnie mierzamy się na dom jak Carringtonów z Inassi.
No wiesz, jakby też niektóre takie były, tak, w ogóle kościoły w środku. No niektóre tam mniej, niektóre bardziej, niektóre były właśnie bardziej eleganckie. No niektóre miały no też kilka takich no kosmicznych jakichś rzeczy w środku, włącznie z jakimiś kolumnami Zygmunta i innymi. To była tam tragedia, oczywiście zero wyrzucia stylu. Mhm. No ale co tam, kto lubi, to już tam kto lubi. No ale co? Co się okazało? Że po 3 dniach oglądania domów wszystkie były 1000 razy gorsze.
Tak.
Dla nas.
Praktycznie nie było konkurenta do tego pierwszego domu, tak, który oglądaliśmy, dla którego przyjechaliśmy. No i tyle. No te domy, które miały wysokie sufity, takie, które ja chciałam, i w ogóle wysokie drzwi podwójne, takie trochę, no nie wrota, ale takie duże, fajne drzwi i w ogóle były takie rzeczywiście bardzo amerykańskie, no to było oczywiście amerykańskie też i...
Docna,
czyli to wszystko, czego nie lubię w tych domach. Jakieś, jak to się śmieje Ania, California Dreaming, że to są blaty zrobione z nagrobków na przykład.
Nie, tak to ja mówiłem.
Ona tak mówiła.
Okej.
Okay. Tak się kojarzy. Mi się tak nie kojarzyło, dopóki tego nie słyszałam, ale rzeczywiście z drugiej strony śmieszne jest to, że to po prostu w Polsce się nagrobki robi z takich rzeczy, a tutaj w Stanach w ogóle nie.
No
więc...
ja to oceniałam też tak, że ja wchodziłem po prostu i zaczynały mi płynąć łzy.
No.
Po prostu było źle. Było kilka domów, które miały bardzo fajne backyardy. Na przykład były fajnie zielone, jeszcze większe takie super baseny, jakieś jacuzzi często połączone z basenami. To spoksik, nie? Tak było i ekstra. Natomiast po prostu środki dla nas po prostu tragiczne. No więc ja tak naprawdę już pierwszego dnia, na koniec dnia po oglądaniu właśnie pierwszego setu domów wiedziałem, że po prostu chcę kupić ten dom pierwszy z rana, bo po prostu ktoś nam go sprzątnie. Oczywiście potem się okazało, że prawdopodobnie tak nie od razu, no bo czemu? Bo dom kosztował 100 tysięcy więcej niż inne domy na tej samej ulicy. I to było dla wielu ludzi po prostu...
Nie do zaakceptowania.
Nie do zaakceptowania.
A śmieszne jest to, że z drugiej strony, zobacz, nie znalazł się nikt, dla którego to miało sens.
Ciekawe.
To też mnie ciekawi, tak? Bo tutaj jest tak jakby wielokulturowość duża w Vegas, przecież mnóstwo ludzi z Europy. Wystarczy być z Europy, żeby to zrozumieć, prawda?
Też to się akurat tak okazało, że tak, że nasi byli, znaczy sprzedający, nasi aktualni znajomi, wystawili ten dom też nie trochę niepewnie w styczniu, prawda? O tym wiemy, bo też nie do końca go chcieli się z nim rozstać. Jak go wystawili w styczniu i tam za wysoką cenę, jeszcze chyba wyższą, tak? Niż potem obniżyli trochę. To potem przed COVID, nie? I w COVID-zie też tam 2 miesiące się nie za dużo w ogóle działo, nie? I co to spowodowało? To spowodowało, że jeden z najważniejszych parametrów kupowania domu, czyli days on market w Ameryce, się nabił i teraz jeśli ten dom był na rynku już 3 czy 4 miesiące, to znaczy dla Amerykanina jedno, ten dom jest zły. I po prostu nie ma o czym rozmawiać. I więc dla wielu Amerykaninów i agentów to są dwie podstawowe rzeczy. Ten dom jest za drogi i jeszcze zły, bo dużo stoi na markiecie.
Nie wiesz, mi się to nie mieści w głowie kompletnie. Po prostu kompletnie.
Więc akurat z całego tego 8 lat mordęgi, ktoś dla nas przygotował prezent i by ten dom nas czekał.
Czekał na nas zwyczajnie, a jeżeli jesteście ciekawi, jak wygląda, to wszystko jest na Instagramie znowu, Tajniki Ameryki, tam są highlights, tam jest w ogóle, są, wiecie, stories z szukania domu, są stories z domu, więc zapraszam. No właśnie, i to już jakby zdradziłam, że to jest ten dom, który koniec końców kupiliśmy. Droga oczywiście nie była prosta, jeszcze o niej chcemy powiedzieć, ale no taka była prawda, że jak tego samego dnia nawet oglądaliśmy jeszcze inne domy, to obejrzyłeś ich trochę więcej, bo ja jeszcze wtedy tak. też pracowałam, no to przyjechałeś i powiedziałeś, że kurczę, musimy złożyć ofertę.
Mi to śmieszne było, bo ja właśnie śmieszne, że oglądając każdy kolejny dom mi przypominał po prostu, jak tamten pierwszy jest po prostu dobrze, normalnie zrobiony, nie? Bo ja ten pierwszy właśnie, ten, co w którym jesteśmy, oceniałem po prostu po europejsku, nie? Zakładając europejskie okulary i po prostu potem te kolejne amerykańskie nie robiły na mnie wrażenia. Oczywiście trzeba przyznać, że w Vegas akurat domy kosztują bardzo rozsądnie i na przykład w okolicach, nie wiem, $1,000,000 można kupić naprawdę wypas dom, co tam, gdzie mieszkaliśmy w Bay Area, możesz kupić wypas stodołę ewentualnie.
Nie, no jak wypas? Beznadziejną. Stodołę.
No nie, właśnie. Stodołę. Okay. Stodołę, tak. I co? Puszczaj teraz reklamy, bo na tym zakończymy ten odcinek. Mm-hmm. I kolejny rozpoczniemy o tym, jak się rozwinęła procedura kupowania.
No właśnie, także szykujcie się, zacierajcie ręce, bo to będzie odcinek hit. Mam nadzieję, że w tym odcinku też dużo rzeczy Wam fajnych przemyciliśmy. Chyba następny zaczniemy od właśnie składania oferty też, żeby wiedzieć mniej więcej, jak
tak,
to wygląda.
O co chodzi ze składaniem oferty w ogóle?
No właśnie, mam nadzieję, że tutaj było dużo ciekawych rzeczy dla Was, dajcie znać. Zapraszam też, nie powiedziałam, na stronę tajnikiameryki.pl, bo tam macie odnośniki do wszystkiego oraz sklep w ogóle,
tak,
który...
Ja tam powoli ukręcam.
Który już przenosimy teraz z tych metali na wydruki o najwyższej jakości na papierze, na którym się drukuje zdjęcia kosmosu, więc będą to przepiękne jakości
wydruki.
To
nie o to chodzi.
Dlaczego?
Nie o to chodzi. To, że na tym papierze również mogę wydrukować... co chcę, natomiast chodzi mi o to, że, że zdenerwowaliśmy się na firmę, która drukuje rzeczy na metalu, więc zacząłem szukać fajnych rozwiązań i nie zależy nam, żeby zdjęcia sprzedawały w sztukach milionowych, zależy nam, żeby po prostu ktoś sobie je docenił i podpatrzyłem i dogadałem się z naszym znajomym, który jest po prostu crazy na punkcie właśnie papierów, fotografii i takich różnych rzeczy i on zdecydował, że właśnie do swojej drukarni weźmie papiery takiej totalnie najwyższej jakości. Są takie papiery 5 razy lepsze niż papiery fotograficzne, specjalne do galerii i do takich różnych fajnych arcydzieł. Więc jeśli ktoś będzie chciał zdjęcie wysokiej jakości z Ameryki od nas, to
i
właśnie
w dużym formacie.
I w dużym formacie to takie zdjęcie do sobie będzie mógł u nas zamówić.
No właśnie, no to chyba to się łączy z tym, co powiedziałam.
Ale dla niektórych to, że jest wydrukowane zdjęcie kosmosu, a jak ktoś nie wierzy w kosmos, to może akurat nic nie znaczyć.
Nie, wiesz co, jak mówiłam już ludziom, to każdemu robi to wrażenie, bo to wiadomo, że kosmos musi być dużej jakości, tam są po prostu mikroelementy.
Okej, dobra.
I ma to sens, uważam,
dobra.
I ja się tego trzymam.
Dobra.
I teraz zapraszamy Was tam pomału, okej? Okay? To znaczy, jak już słyszycie ten podcast po jakimś czasie, to na pewno tam już się dużo dzieje, ale dobra, trzeba nam trochę dać tutaj, troszkę być wyrozumiałym, jeżeli chodzi o nasz czas i teraz nadrobimy to pięknie z tym sklepem. Już zapraszam, bo się będzie działo, okej?
Okay? Tajnikiameryki.pl.
Dokładnie, tam znajdziecie też wszystko inne, o czym mówiłam, także to jest proste chyba. No i z tym właśnie Was zostawiamy i zapraszamy do następnego odcinka, którego nie możecie absolutnie przegapić i jeszcze raz zapraszam na Insta.
Dziękuję, do widzenia.
Trzymajcie się, pa.